Audycja Ludzie i Pieniądze, 7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy i gości. Tomasz Kleskowski, prezes portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku.
Dzień dobry.
Mateusz Marmułowski, profesor Y oraz spółka CTAI.
Dzień dobry.
I Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska.
Witam, dzień dobry.
Fantastyczny skład. Zaczynamy od młodych ludzi zatem i o nich porozmawiamy przez moment. Na naszych oczach dokonuje się zmiana pokoleniowa, a wraz z nią ewoluuje praktyka biznesu. Urodzeni w latach 82 tysiące, no, nazywani są millennialsami, zyskują coraz liczniejszą reprezentację wśród przedsiębiorców prowadzących działalność nastawioną na zysk, rozwój i samorealizację. Skracając, młodzi ludzie wolą pracować na własny rachunek, tworzyć własne firmy, niż pracować na etacie. Ja wiem, że są statystyki i że potem się okaże, że to nie jest tak do końca, ale jednak ludzie zajmujący się taką statystyką biznesu zauważają taką tendencję. No to Mateusz Marmowski pierwszy.
Mi się wydaje, że wrzucenie tak szerokiej ilości osób do jednego worka, czyli osób z roku 80.
Całego dwudziestolecia.
Do 2000 to jest troszkę zbyt duże uogólnienie, bo ja jestem z początku tych lat, też się zaliczam do pokolenia Y, czy pokolenia millennialsów.
No już parę firm założyłem.
I czytałem raport wczoraj na ten temat, że głównym powodem są aspekty finansowe, więc u mnie głównym powodem jest jakaś tam niezależność, możliwość, może nie zmieniania świata, bo to zbyt górnolotne, ale możliwość wpływania na to, co otworzymy i tworzenia. Gdzieś w dalszym, na dalszym planie jest oczywiście aspekt finansowy. Natomiast z drugiej strony, wśród rocznika 90+, obserwuję zupełnie inne podejście do życia, zupełnie inne zaangażowanie w pracę i chęć do tej pracy. I tutaj bym bardzo dyskutował. Jeżeli rozmawiamy o roczniku 95, 6, 7, to tutaj już widzę zupełnie inne cechy. Widzę taką...
Na plus czy na minus?
Na minus. Tak, zdecydowanie. Widzę brak chęci do zaangażowania w pracę. Praca jest czymś zupełnie obok, gdzieś przypadkiem, natomiast jakby życie... To są...
Ale mówimy o pracy na etacie.
Jakiejkolwiek.
Dlatego być może poszukują...
Jakiejkolwiek pracy. Ja rozmawiam z... Bo jakby cały czas rozbudowujemy zespół o pracowników IT i nie tylko, i przychodzą coraz to młodsze osoby i te młodsze osoby po prostu mają zupełnie inne podejście. Mniej angażują się w rozwiązywanie problemów. Ta ambicja jest gdzieś indziej ustawiona. No, długo by o tym rozmawiać, natomiast myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że to młodsze pokolenie trzeba jakoś ugryźć ten temat. My staramy się cały czas jakoś formować te grupy młodych ludzi i starać się im
dotrzeć
stawiać trochę inne zadania,
sposób.
Dotrzeć ich, bo to są zupełnie inni ludzie. I ja już trochę brzmię jak taki starszy pan, który narzeka na młodszych, ale trochę...
Wydaje mi się, że Mateusz Marmułowski jest najmłodszy w tym gronie.
Ale trochę tak jest. To jest moja obserwacja. Także to jest trochę zbyt duża rozpiętość wieku, żeby tak wszystkich ocenić jednoznacznie.
Tomasz Kleskowski?
No ja, to może ja, starszy pan, siwy już troszeczkę. Ja powiem tak, że ja z kolei obserwuję, bo się zgadzam z Mateuszem tutaj, że też mam właśnie takie obserwacje dotyczące młodszego pokolenia jak starszy pan. Także ja też dosyć krytycznie oceniam to pokolenie, które jest obecnie na rynku pracy. Natomiast...
Ale przepraszam, bo wpadnę w słowo, bo może, słuchajcie, to jest naturalne, że przez wieki zawsze mówiono, te młodsze pokolenie,
tacy
ci młodzi,
nie, ja się nie
to
zgodzę.
Są gorsi, myśmy byli zawsze lepsi, teraz ta dzisiejsza młodzież, przecież to znane.
Znaczy ja patrząc po sobie, po moich znajomych, tak jak myśmy szukali pierwszej pracy, tak jak myśmy pracowali pierwsze lata, tak jak myśmy wsadzali całe serce, pasję, w ogóle nie patrząc na czas w tą pracę, też ciężko powiedzieć, że myśmy zaniedbywali życie prywatne, także że praca stanowiła sens z życia i nic poza tym. Natomiast no, zupełnie było inne zaangażowanie. Ale ja chciałbym jako ciekawostkę powiedzieć, bo z kolei my też cały czas rekrutujemy pracowników i z kolei ja obserwuję teraz, jak szukamy na stanowiska nawet nie menedżerskie, nawet zwykłe stanowiska proste, które gdzieś tam mają jakąś perspektywę awansu, to z wielkim zdziwieniem obserwuję, że zaczynają się pojawiać kandydaci, którzy mieli wcześniej działalność gospodarczą swoją. Ta działalność gospodarcza nie wyszła i idą na etat. I szukają pracy na etat. I coraz więcej jest takich właśnie, takich kandydatów do pracy. Także ja myślę, że to jest jakiś zbiór, w którym wszystko zależy od pewnych cech, predyspozycji danej osoby i to o tym decyduje. Gdzieś tam w statystyce wychodzi tak, jak to widać, ale Ale rynek jest różnorodny.
No w statystyce wychodzi, że milenialci chętnie otwierają swoją działalność, a motywacji do tego dostarczają im przede wszystkim takie czynniki jak zwiększenie dochodów, to 45%, niezależność, 39%, oraz niechęć do pracy na etacie, 35%, więc no, 1/3. Robert Raszczyk.
Ja mam wrażenie, że większość tych statystyk jest robiona w dużych metropoliach, że tutaj jednak mało uwagi poświęca się no, wsiom, mniejszym miastom i tak dalej. Tam młodzi ludzie...
Polsce za rogatkami miast.
No można to tak nazwać. Ja mając do czynienia często właśnie również z mniejszymi miastami, będąc poza troszeczkę metropolią, tutaj trójmiejską nawet, no to uważam, że to tak do końca nie wygląda, że milenialsi, młodsze osoby wyszukują sobie nie wiadomo co, że cechuje ich tak zwany, tak brzydko się wyrażę, ale słyszałem to już wiele razy, tumiwisizm, że po prostu wszystko jest olewanie. Jest coś takiego jak brak pewnej perspektywy. Nie ma mocno zdefiniowanych celów dla tych osób młodych w życiu. One mają trudności z tym.
One same nie definiują sobie tych celów, tak? To o to chodzi?
Z jednej strony nie definiują sobie ich, ponieważ mam wrażenie, że jest problem ze wskazywaniem im pewnych celów i pokazywaniem im, w którym kierunku można by było iść. Tutaj pan prezes powiedział, że myśmy mieli w swoich czasach, jeżeli mogę tak powiedzieć, porównać się, że my w swoich czasach, myśmy oczywiście, że godzili życie prywatne i pracowaliśmy, ale ja miałem wrażenie, że my wtedy patrzyliśmy, jednak byliśmy troszeczkę zapatrzeni bardziej na zachód, czuliśmy się, że jesteśmy z tyłu i chcieliśmy ich dogonić. Natomiast patrząc teraz również na moje dzieci, jak również na trochę młodsze osoby, to ja widzę, że oni mają taki częściowo już przesyt, że oni się czują, że są na takiej samej stopie życiowej. Oni są już na zachodzie. Oni nie czują, jak ja rozmawiam z moimi dziećmi, to moje dzieci nie wykazują jakiegokolwiek takiego przeświadczenia, że oni są gorsi niż Niemcy, niż Anglicy, prawda, niż Francuzi. Oni się czują, że są w Unii Europejskiej, oni się urodzili, kiedy Polska była już w Unii Europejskiej i oni po prostu nie widzą tutaj nic takiego, że oni by musieli ich dogonić, muszą być w czymś lepsi i tak dalej. Myśmy gonili, doganiali, a oni niestety, ci młodzi ludzie nie mają takiego swojego celu, nie mają zdefiniowanych punktów, do których chcieliby dążyć.
A może tak jest, panowie, że te młodsze pokolenie, o którym mówimy, czyli ci urodzeni w latach 1980-2000, po prostu już nie mają kompleksów takich, jak myśmy mieli, bo że jesteśmy gdzieś w tyle od zachodu, w związku z tym są inni. Oni już nie mają potrzeby, nie wiem, przywiązania do etatu. Oni może są odważniejsi w zmianie pracy, może są odważniejsi w tym, że zakładają własne firmy, może oni są po prostu lepsi, są inni, my ich być może nie rozumiemy, ale może są po prostu lepsi od nas w tych cechach. Tomasz Kloskowski.
No, znaczy, ja bym powiedział tak, ja jak przypominam sobie początki swojej kariery, to też bym nie powiedział, że myśmy byli zakompleksieni, że myśmy czuli się gorsi w stosunku do naszych kolegów z Europy Zachodniej.
To prawda, powiem panie prezesie, ja wytłumaczę,
jak wchodzili, przyjeżdżali do nas, to wręcz ta różnica była widoczna. Nasza wielozadaniowość była stawiana na wprost tej ich właśnie takiej bardzo specjalistycznej wiedzy, ale bardzo w wąskim zakresie, więc ja nie czułem tego jako kompleks.
Dobrze, ja powiem tak. Ja na przykład patrząc na tak zwany role model z angielskiego, czyli na mojego ojca patrząc, to ja zawsze widziałem w nim osobę, która w tych czasach, w których ona żyła, trzeba sobie było samemu pomóc. Trzeba było bardzo wiele rzeczy samemu zrobić, naprawić, znaleźć jakieś rozwiązania. My żyjemy w takich czasach, gdzie rozwiązania są nam podawane na tacy. My jedynie musimy wyciągnąć rękę albo mieć odpowiednie pieniądze, żeby za to zapłacić. Na Zachodzie jest tak, i to jest bardzo prosta rzecz, tych tak zwanych złotych rączek tam tak naprawdę nie ma, bo tego tam nie potrzeba. Tam są rozwiązania takie, jak coś się zepsuje, to się od razu wymienia całą część. A myśmy kombinowali kiedyś, czy tam nasi rodzice kombinowali, żeby do czegoś dojść, żeby coś naprawić, bo po prostu niektórych rzeczy nie było. Ja uważam, że tutaj w tym tkwi sedno sprawy. Młode osoby są skoncentrowane aktualnie bardzo często na takim też świecie wirtualnym, więc oni traktują to w ten sposób. Tak jak sobie zakładają, nie wiem, w grach jakieś osady, jakieś firmy, tak samo mają wrażenie, że w normalnym życiu też można za jedną, drugą, trzecią firmę założyć i to będzie działało. A widzimy, że wiele osób, na przykład teraz zakładających firmy, jednak przechodzi później na etat. To nie jest takie proste jak w świecie wirtualnym, gdzie ma się jedno życie game over i ma się kolejne. Tak? Mm-hmm. Tutaj trzeba niestety...
Ale odważają się założyć najpierw tą firmę.
Oczywiście, że się odważają. Tylko, że ja bym w tym... Bo pan redaktor stwierdził, że może oni są od nas lepsi. Ja bym nie powiedział, że są lepsi. Ja bym powiedział, że są inni. Mm-hmm. I ja widzę tutaj pewną szansę we współpracy. Tak? Pomiędzy tym, a tym pokoleniem. Bo w każdym można, z każdego, również z tych młodych osób, można wykrzesić taką bardzo pozytywną siłę, którą my jesteśmy w stanie świetnie zagospodarować. Mhm. Tak? Tylko trzeba się po prostu umieć dogadać. Bo ja tego, ja nie widzę, jeżeli w dalszym ciągu będziemy się tak rozchodzili, czyli nasze pokolenie będzie szło w jednym kierunku, a tamte w drugim, no to ja za parę lat będę widział już taką dużą różnicę, że nie wiem, jak my się dogadamy. Tak? Nawet mój znajomy kiedyś żartował, wiem, że to jest bardzo takie kontrowersyjne, ale znajomy kiedyś mówił, że teraz są domy starców, a kiedyś ich nie będzie, bo wprowadzi się eutanazję, tak? Bo nikt się nie będzie chciał zajmować starszymi osobami. Każdy będzie zainteresowany tylko swoją osobą. Ja przepraszam, że to takie wrażliwe, ale często tak słyszę.
Srebrny rynek, bo tak to ładnie się nazywa, to jest rynek rosnący i coraz więcej będzie tam pracy, o ile będą pieniądze właśnie, żeby można było ten rynek rozwijać. I nie myślę tylko o pieniądzach publicznych, ale także o pieniądzach pochodzących chociażby z emerytur, tak? No tak to nazwijmy. Mateusz Marmolski.
W to już młode pokolenie nie wierzy, jeśli chodzi o emerytury.
A nie wierzy w emerytury.
Niestety, natomiast jest generalnie.
Ale może nie myśli. Może nie myśli.
Nie myśli to na pewno.
A myśmy myśleli.
Myśmy też nie myśleli. Dlaczego
oczywiście
mówię, że oni...
Chciałem jeszcze nawiązać do tych osób, które porzucają działalność gospodarczą i decydują się z powrotem na etat. To są moim zdaniem najbardziej wartościowi pracownicy, bo oni doskonale wiedzą, jak ciężko jest tą firmę prowadzić i przychodząc później, nawet często nie z jakąś wielką porażką, tylko po prostu no, nie mieli już siły, chcieli się bardziej poświęcić rodzinie, mieć troszkę więcej spokoju, ale też dalej się realizować. To są naprawdę bardzo wartościowi ludzie. Oni są świetni w kontakcie z klientem, bo musieli biegać po rynku i szukać zleceń. Także takich ludzi zawsze szukamy, tylko no, to nie są zwykle 25-latkowie, tylko parę lat musi upłynąć.
I mają pokorę do rynku też. I tak, spotkali się, właśnie spojrzeli na rynek z tej drugiej strony, z punktu widzenia pracodawcy. W związku z tym zgadzam się w 100%.
To powinniśmy się cieszyć. Za parę lat będzie tych osób, które teraz próbują otwierać swoje firmy, troszkę więcej. Wtedy będziemy mieli z czego
sztuczna inteligencja nas wszystkich zastąpi, chciałem powiedzieć. Czyli to, co
ale przestańcie. To nie jest tak. To nie jest tak. To my tworzymy sztuczną inteligencję i na pewno my będziemy bardzo potrzebni. Pani Zuzanna napisała, gdy ja pisałem CV wiele lat temu, sumienność i odpowiedzialność było czymś tak oczywistym, że stanowiło dodatek do moich pozostałych kompetencji. Mam wrażenie, że obecnie już tylko to wystarczy, by dostać pracę, czyli nie wiem, czy sumienność i odpowiedzialność pewnie, że wystarczy, żeby dostać pracę.
Ale dobrze zrozumiana, napisana tylko na CV wcale nie oznacza, że tak jest, bo wiele osób wpisząc w CV jakieś swoje cechy charakterystyczne, jak na przykład odporność na stres i tak dalej, bierze to jako no, copy-paste, skopiować, wpisać, bo to musi być w CV. A później przy pierwszych testach, przy pierwszych takich podejściach do pracy okazuje się, że na przykład tej odporności kompletnie nie ma. Mhm. Czyli to nie są puste słowa, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy.
Sumienność, odpowiedzialność?
Oczywiście, że tak, a tego jest, no niestety, coraz mniej.
Nie, przesadza pan. Nie, ja tu się zgadzam ze słuchaczem. Każde pokolenie należy traktować zwyczajnie inaczej, a nie krytycznie. Patrzycie krytycznie, a potem jest zdziwienie.
Ale ja nie mówię nic złego. Ja mówię tylko to, że aktualnie niestety jest za dużo różnych możliwości. Młode osoby, nie generalizuję, ale większość młodych osób przychodzi do pracy i z tyłu głowy ma już taki pomysł. Jeżeli tutaj mi się nie uda, to i tak za chwilę wyjadę za granicę i tam sobie dorobię na saksa.
Dobrze, a możemy ponarzekać na starszych?
Oczywiście, że
no, ponarzekajmy na starszych. Jedynie 10% polskich przedsiębiorców planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę w ciągu najbliższego roku. To najgorszy wynik wśród wszystkich krajów objętych badaniem International Business Report. To zdecydowanie również poniżej średniej unijnej i globalnej. Ta średnia unijna to 33%, globalna 31%. W Polsce 10% polskich przedsiębiorców planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę w ciągu najbliższego roku. Po prostu starsi, którzy prowadzą te firmy, boją się tak, nowości.
Ja to inaczej interpretuję. Wydaje mi się, że gospodarka ma się coraz lepiej i oni po prostu zwyczajnie nie mają czasu na tą innowację, tylko muszą obsłużyć bieżący popyt. I no, tak jest chociażby w naszym przypadku. Znaczy, my jesteśmy firmą stricte innowacyjną.
Nie tworzycie nowych produktów, nie tworzycie nowych usług?
Zły przykład może, bo my tworzymy sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i tak dalej. To wszystkie przerażające, najnowsze technologie, które mają nas wszystkich zastąpić i każdy się tego boi, więc może to nie jest do końca dobry przykład, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest duże zainteresowanie produktem, jakimś konkretnym, prostym produktem, no to ciężko jest tak bardzo szybko wdrażać innowacje, ale na przykład Amika, polska firma, mam nadzieję, że jeszcze polska, niedawno uruchomiła taki automatyczny magazyn, w 100% automatyczny. Gigantyczny budynek, 15-metrowy, o długości chyba 100 czy 200 metrów, obsługuje jedna osoba, bo wszystko dzieje się automatycznie, czyli specjalne takie ramiona mechaniczne zbierają towar i wszystkie AGD większego rozmiaru. Więc to pokazuje, że jednak potrafimy. I teraz podobno cały świat przyjeżdża właśnie do nas, tam do tego magazynu Amiki, podziwiać i oglądać, jak oni to zrobili, kto to zrobił i zamawiać. Także z jednej strony wydaje mi się, że jeśli duża firma nie wprowadza innowacji, to może poniekąd usprawiedliwiać ich fakt, że mają dużo innej roboty. A z drugiej strony są przykłady tego, że polskie firmy też potrafią. Mhm. Te duże, te stare.
Znaczy, ja się absolutnie zgadzam, że sytuacja na rynku dzisiaj jest taka, jednak mimo wszystko wskutek i tych niedoborów na rynku pracy, które mamy, że się każdy koncentruje na tym, żeby obsłużyć w jak najlepszy sposób to, co już tym czym zawiaduje w związku z
ale
tym...
Ale panie profesorze, to znaczy, że stoimy w miejscu, że te firmy stoją w miejscu.
Ale niestety tak jest. Ale niestety tak jest. Ja również dzisiaj koncentruję się, w jaki sposób zagospodarować te niedobory pracowników, które mam, mhm. żeby tak naprawdę moja firma, która rośnie jednak mhm. 5-10% w skali roku, ale żebyśmy nie schodzili z jakości tej, której mamy. I to jest dla mnie największy challenge. Oczywiście to nie jest tak, że nie myślę o kolejnych fazach rozwoju mojego przedsiębiorstwa dalej. To jest, natomiast gro 90% czasu idzie nam, jak zarządzać tym procesem tu i teraz. I to jest chyba taki problem.
Mm-hmm. Robert Waszyk, jak pan to widzi? Trudno tutaj cokolwiek nowego dodać niż przedmówcy. Ja zgadzam się z tym absolutnie. Chociaż na przykład na naszym przykładzie naszej firmy to nie jest tak, że my nie spoglądamy na innowacje. Oczywiście, że rynek posuwa się dalej. My dostarczając tekstylia, szczególnie na przykład poliestrowe, sportowe tekstylia na rynek zachodni, to tutaj są pewne trendy, za którymi my musimy podążać i staramy się podążać. No ale z drugiej strony wiadomo, no jest rynek pracownika, więc jest bardzo trudno o siłę roboczą, jest trudno o nowych pracowników, ponieważ no, ci ludzie są, ale no, zmieniły się pewne preferencje co do utrzymywania pieniędzy, skąd te pieniądze do nas płyną. Jeżeli jest łatwiejszy sposób, to większość osób no, preferuje ten łatwiejszy sposób otrzymania. Jeżeli nie trzeba zarabiać, to po co? No i tak to niestety wygląda.
Mm-hmm. Pan Jacek napisał, że to, że ludzie idą na etat, jest wynikiem kosztów i względów bezpieczeństwa. Urlopów, ryzyka, choroby. Zgodzi się z tym też, że oni nie muszą gonić, ale to też wynika z majątku rodziców. O, że to rodzice są bogatsi, w związku z tym zapewniają bezpieczeństwo te materialne dla dzieci. Dobrze, Tomasz Kloskowski, Mateusz Marmułowski, Robert Raszczyk są gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Za chwilę trochę o składkach emerytalnych i o porcie lotniczym. Radio Gdańsk po infopilocie, dalsza część audycji Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, Mateusz Marmułowski, profesor UAI oraz CTAI i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Panowie, zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które obecnie wynosi 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia w roku, zakłada projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt, który trafił do konsultacji, zakłada, że zmiany wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, a odprowadzenie składek rentowych i emerytalnych od całości przychodów w przyszłym roku ma zasilić ZUS dodatkowo kwotą 5 240 000 000 złotych, więc no, znacząco ponad 5 miliardów. Na tę kwotę zrzucą się zarówno pracownicy, jak też pracodawcy. Pierwsi za sprawą niższych wynagrodzeń netto, drudzy poprzez wzrost kosztów. Ten górny limit, ja wyjaśnię, to jest dla tych, którzy zarabiają przeciętnie więcej niż pozostali. Znaczy, jeżeli ktoś zarabia, ma dużą pensję, to płaci tę składkę, aż osiągnie tę 30-krotność i potem już nie płaci składki ZUS-owskiej, a ci, co mniej zarabiają, płacą cały rok. No, mamy jakąś chyba równość, będzie Robert Raszczyk, który przez lata analizował rynek finansowy. Bardzo proszę.
Tak, analizowałem w pewnym sensie. Jak teraz na to patrzę, to do końca nie jestem w stanie tego zrozumieć.
Dlaczego?
Ponieważ ja uważam, że tutaj w żadnym sensie nie można mówić o równości. Jeżeli osoby, które aktualnie zarabiają więcej, tu chodzi mniej więcej o pułap 10 tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli one będą musiały odprowadzać więcej do ZUS-u aktualnie, to im tłumaczy się, albo będzie się to tłumaczyć w ten sposób, że odkładacie więcej, a więc będziecie mogli liczyć na wyższe emerytury. Po pierwsze. Co aktualnie te osoby chyba nie za bardzo ucieszy, bo przecież osoby, które i tak zarabiają, mają o wiele większą skłonność do oszczędzania na emeryturę i tutaj nic tak naprawdę się nie poprawi. A powinno się poprawić przy osobach, które zarabiają o wiele mniej, gdyż ich emerytura w przyszłości będzie odpowiednio niska. To jest jedna kwestia. Tutaj się nic nie zmieni. Oczywiście mamy do czynienia z przesunięciem w czasie, bo wiadomo, że to, co teraz wpłacamy jako składki do ZUS-u, jest nam obiecane na zasadzie słów, tak, i obiecanki na przyszłość.
Państwa.
No tak. Jest to tak w ten sposób rozumiane, że w przyszłości dostaniemy. Ale aktualnie te kwoty, te pieniądze będą wykorzystywane na coś innego tak naprawdę. Z drugiej strony, kolejna rzecz, która nie daje mi spokoju, to jest to, że ten szok płacowy, no bo z jednej strony to będzie dla niektórych osób mniejszy zarobek, mówi się, że będzie to skompensowane poprzez pracodawcę, że to są kluczowe osoby w firmach i one, i pracodawcy nie pozwolą, żeby oni zarabiali mniej. No, śmiem wątpić. Więc szok półtora miesiąca raptem, do końca roku. Z jednej strony osoby będą zarabiały mniej na rękę, z drugiej strony i tutaj proporcjonalnie wcale pracodawca nie płaci tyle samo, ale o wiele, wiele więcej, bo koszt pracy w tym momencie, czyli ta składka, którą będzie płacił pracodawca, będzie wyższa niż ta, którą będzie płacił pracownik. Więc jak sobie znowu z tym poradzą pracodawcy? Będą musieli gdzieś sobie to odbić. Nie wierzę, że po prostu przejdzie to tak bez echa.
No dobrze, ale obróćmy tę monetę i przypatrzmy się jej z drugiej strony. Dlaczego nie płacić składki ZUS-owskiej od każdej złotówki, którą zarabiamy? Znaczy ci, nazwijmy to w cudzysłowie, lepiej zarabiający. Dlaczego nie mają płacić składki ZUS-owskiej od każdej złotówki, którą zarabiają? Tylko że w pewnym momencie, w zależności od przychodów w połowie roku, w czwartym kwartale roku, nagle przestają płacić składki ZUS-owskie.
Te osoby nie żyją dłużej, te osoby nie chorują więcej, nawet właśnie będą chorować więcej, ale nie 30-krotnie więcej na przykład. Także to odcięcie jest dlatego, żeby... To też nie jest tak, że te osoby w pewnym momencie, kiedy zarabiają bardzo dużo, to przestają płacić ZUS i tym sposobem więcej zarabiają, bo wchodzą też w drugi próg podatkowy. Więc de facto i tak zarabiają mniej i już są gdzieś indziej złapane. Także moim zdaniem efekt będzie taki, że te wszystkie osoby, które zarabiają na umowę o pracę tak duże kwoty, dostaną, obniżą swoje wynagrodzenia i po prostu będą pozostałą część zarabiać w inny sposób, na inną formę umowy. I to jest najprostszy sposób, który na pewno jakiś sposób się znajdzie. Także nie do końca wierzę w to, żeby aż tak wysoko te wpływy do ZUS-u wzrosły po nałożeniu takiej kary na najbogatszych. A zabieranie pieniędzy bogatym,
a nazwał pan to karą dla bogatych, tak?
No to oczywiście, że tak. No w pewnym momencie po prostu się dokłada i cały czas się dokłada, bo najłatwiej jest ukarać bogatych. Tylko trzeba zauważyć też, że podatek ZUS jest takim nałożeniem procentowym. Czyli te osoby już i tak gigantyczne pieniądze oddają państwu. A korzystają z tego państwa w powiedzmy w podobny sposób jak każdy inny obywatel.
No ale to zasada tego solidaryzmu społecznego, tak?
No można to różnie nazywać, ale nie chciałbym już wchodzić w dyskusję.
Jeśli mogę tylko dodać jedną rzecz, to nie jest też tak, że ten projekt jest odosobniony, bo przecież kolejny projekt, który już jest w poczekalni, to są kwestie tych nowych programów emerytalnych, które mają być wprowadzone również w zakładach pracy i to będzie w firmach, w przedsiębiorstwach i to będzie dotyczyło również tych osób, które zarabiają mniej. Więc to nie jest tak, że tylko ci bogaci będą obarczeni tą kwotą, ale za jakiś czas również i ci mniejsi będą zmuszeni tak naprawdę do odkładania, a pracodawca będzie zmuszony do również płacenia, do podwyższenia swoich kosztów pracy. I teraz pytanie, skąd weźmiemy na to dodatkowe pieniądze? Już teraz jest kłopot. Przed chwilą rozmawialiśmy o tych innowacjach. Mhm. Dlaczego nie ma czasu na innowacje? Dlaczego nie ma środków na innowacje, sił na innowacje? No bo staramy się utrzymać jakość aktualnych naszych usług na takim dobrym poziomie. A za chwileczkę jeszcze te koszty pracy nam się podwyższą. Więc tutaj ja się tego szoku bardzo obawiam.
Tomasz Krosowski. Ja bym powiedział też, bo pan redaktor powiedział, że w konsultacjach jest. No na Boga. Jakie to są konsultacje? Mamy 1,5 miesiąca do wejścia tak naprawdę w życie tych przepisów. Nikt tego nie konsultuje. Wszystko wchodzi projektami poselskimi właśnie po to, żeby nie było konsultacji, żeby była szybka ścieżka legislacyjna.
No, że nie. To jest projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ale i powiedzmy sobie, ma wejść, no to ja pracodawca dowiaduję się o tym projekcie 2 miesiące przed jego wejściem w życie. No jaka firma na Boga planuje swoją działalność w taki sposób, żeby się dowiedzieć za 2 miesiące, że koszty pracy jej wzrosną o kilkanaście procent? Nie da się tak biznesu prowadzić. Cały czas,
ale
bez względu na to...
Nie ma pan tylu pracowników, którzy będą się łapać, tak wielu pracowników, żeby to były tak wysokie koszty, że 10-15%
panu dzisiaj każdy, pracy. Ale dzisiaj wzrosną. Każdy pracodawca już zmaga się z kosztami pracy jako z głównym wyzwaniem, bo sytuacja na rynku pracy jest taka, że każdy z nas musi zwiększać te koszty pracy. I robi to. Mhm. Dodając do tego kolejne kamyczki do tego ogródka, jeszcze tak naprawdę powodując niezadowolenie tych najlepszych pracowników, tak, tych najlepszych menadżerów, bo to ich będzie dotyczyło, bo niezadowolenie będzie takie, on będzie dostawał mniej na rękę, w związku z tym na kim jego ta frustracja się skupi, no przecież nie na rządzie, tylko na pracodawcy, on przyjdzie do mnie z tym problemem, który będzie miał. W związku z tym będzie zdemotywowany. Więc ja dodatkowo go będę musiał znowu w jakiś sposób znaleźć sposób na to, żeby go jeszcze motywować, bądź szukać takich obejść, jak panowie tu wcześniej powiedzieli.
Dlatego, że te obejścia to właśnie jest to, czego...
Obejścia też nic.
Właśnie, to jest to, czego tak naprawdę nie oczekujemy, albo co nie jest celem, więc... No ale niestety rynek sobie zawsze znajdzie swoje wyjście z takich sytuacji i tych wyjść tak naprawdę bardzo się obawiamy. Z drugiej strony, dlaczego tak szybko? No ja dzisiaj jadąc do studia słuchałem w radiu audycji z pewnym politykiem, który no między innymi też właśnie tam wypowiadał się i też śpiewał, więc było dość wesoło i on mówił, że nie ma czasu. Nie ma na to czasu, trzeba się spieszyć, trzeba wprowadzać różne zmiany. No trochę się zastanawiam. Ja oczywiście jestem też za tym. Ja nie lubię, jak się zbytnio długo czeka z różnymi decyzjami, ale te decyzje powinny być dobrze przemyślane. I uważam, że tutaj 2 miesiące to jest naprawdę bardzo krótki okres czasu, żeby jakkolwiek pracodawcy mogli się do tego dostosować. A pracownika naprawdę to nie interesuje. Pracownik przychodząc i prosząc o podwyżkę nie zastanawia się nad tym, że za tą podwyżką dla niego również idą jakby podwyższone koszty pracy dla pracodawcy. I bardzo trudno będzie to wytłumaczyć pracownikom.
Tomasz Kloskowski, Mateusz Marmułowski, Robert Traszczyk to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Audycja Ludzie i Pieniądze, Robert Traszczyk, Mateusz Marmułowski, Tomasz Kloskowski. Tomasz Kloskowski jest bohaterem tej audycji, bo mam przed sobą wywiad, panie prezesie, z panem, w którym to był rok Ryanaira, teraz nadszedł czas na Wizzaira. I wspomniał pan, że rośniecie. To jak z tym jest gdańskim lotniskiem? Dlaczego to będzie rok Wizzaira?
No to jest pokłosie walki konkurencyjnej na rynku. Biją się tanie linie o palmę pierwszeństwa na tym rynku. Na naszym gdańskim rynku mamy dwóch głównych graczy. I zwykle Wizzair był dominującym, miał około 50% udział w rynku. Więc mu jego największy konkurent Ryanair rzucił rękawice i ostatni ten rok, który kończymy teraz, to jest 20-kilku procentowy wzrost Ryanaira. Na co jego konkurent Wizz Air odpowie mu w przyszłym roku, bazując kolejny samolot na lotnisku w Gdańsku. No i to ku uciesze oczywiście nas wszystkich pasażerów będzie walka, myślę, że na długie lata.
Mm-hmm. A ilu pasażerów w tym roku?
No ja myślę, że idziemy tak, ja przypomnę, że w zeszłym roku mieliśmy 4 miliony pasażerów, idziemy tak gdzieś na 10-11% wzrost, czyli gdzieś tam 4-450 będziemy mieli. I dalej pogłębia się zjawisko...
Ile będziemy mieli?
4 miliony 450 tysięcy pasażerów.
Czyli prawie 4,5.
Prawie 4,5. I pogłębia się cały czas zjawisko na rynku, że większe porty stają się coraz większe, a mniejsze porty stają się coraz mniejsze. W związku z tym w mojej ocenie, jeżeli nałożymy na to sieć dróg, która cały czas się rozwija, sieć kolei, która cały czas się rozwija, będzie jakaś korekta.
Co znaczy korekta?
Będzie korekta w perspektywie kilku lat, żebyśmy ocenili, że jest za dużo portów lotniczych w Polsce.
A będą nowe?
No, tym bardziej. Rynek wszystko skoryguje. No, port centralny jest akurat taką naszą perełeczką, ale proszę Państwa, port centralny będzie nie wcześniej niż za 15 lat. Nie ma takiej opcji, żeby był wcześniej. W związku z tym mamy 15 lat jeszcze powstawania różnych inicjatyw, które się będą pojawiały, ale tu rynek wszystko weryfikuje.
Bo odnoszę się do tego, że będą kolejne, bo czytałem ostatnio informację, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznacza pieniądze wraz z miastem, z Białymstokiem, na utworzenie pasa startowego w Krywlanach, to jest pod Białymstokiem, i tam szykuje się kolejna inwestycja, no może na razie miniport.
No dzisiaj północno-wschodnia Polska tak naprawdę ciąży do Modlina i do Chopina i ze względu na połączenie drogowe, jakie tam jest. Natomiast to oczywiście nigdy nie hamuje zapędów władz samorządowych, żeby powstawały takie lotniska. No kto bogatemu zabroni?
Ambicje, mówi pan, że to są lokalnych.
Znaczy, ja akurat ten projekt białostocki to słyszę tam dosyć dobrze. Znaczy, tam słyszę nutkę też ekonomii, nutkę takiego właśnie, bo tak jak pan redaktor wspomniał, tam mówimy o małym lotnisku, tak, o takim małym, więc to jeszcze jest dobrze. To naprawdę, jeżeli słyszy się to, że ktoś próbuje tam racjonalnie myśleć w tym biznesie, to jest okej. Natomiast generalnie, no niestety jest tak, że każdy samorząd myśli, że jeżeli ma lotnisko, no to tak naprawdę, że to lotnisko spowoduje, że ten region się będzie rozwijał.
No stanie się ważny, znaczący na mapie Polski.
Też, natomiast to kosztuje. To wszyscy sobie musimy zdawać sprawę i to kosztuje. I kilkadziesiąt tysięcy pasażerów odprawianych rocznie na lotniskach, które trzeba kilkanaście milionów każdego roku dokładać, no to rachunek ekonomiczny jest prosty.
Mateusz, chce zabrać głos.
Jak się spojrzy na mapę lotnisk, to właściwie faktycznie w tym wschodnio-północnej Polsce brakuje lotniska, natomiast na południu czy na południowym
Olsztyn
wschodzie
jest
ich dosyć dużo.
Tylko jeszcze pamiętajmy, nałóżmy na to zawsze, nie rozkładajcie tego powierzchniowo, tylko spójrzcie, ile osób tam mieszka.
Jeśli chodzi o Gdańsk, to uważam, że to lotnisko zawsze będzie się rozwijać, bo jesteśmy jakby dosyć daleko od innych lotnisk. Sam region się rozwija. Ja jestem bardzo zadowolony z naszego tutaj portu lokalnego, ale głównie dlatego, że mamy coraz więcej połączeń do hubów, czyli do Frankfurtu, Monachium, Amsterdamu i tego typu lotnisk, co powoduje, że ja w każde miejsce na świecie dolecę dwoma połączeniami, czyli z jedną przesiadką, a nie dwoma przesiadkami czy trzema, co już jest bardzo uciążliwe. Więc chociażby za chwilę musimy lecieć do Hiszpanii i na spotkania i bez problemu będziemy się przesiadać gdzieś we Frankfurcie czy w Monachium, możemy to zrobić 3 razy dziennie. To są najważniejsze loty, bo wiem o tym, że nigdy z Gdańska samolot do Stanów Zjednoczonych pewnie nie będzie leciał.
Znaczy chciałbym, żeby tak było, ale też na pewno nie za mojego życia.
Ale te połączenia do hubów centralnych, do tych hubów europejskich chociażby, są bardzo istotne i z nich często korzystamy. Także zresztą każdy, kto był na lotnisku, widzi, jak to lotnisko się rozwija, jak ładnie wygląda i jak można gości z zagranicy z dumą powitać wreszcie w Trójmieście. Mhm.
To teraz o innym transporcie, o tym, o czym wspominał Mateusz Marmułowski. Może nie sztuczna inteligencja, ale już blisko, czyli samochody autonomiczne. To, co tutaj wiemy, że już jeżdżą taksówki autonomiczne, tak, że są testy innych i bardzo często w tej audycji mówiliśmy, no wkrótce będą ciężarówki autonomiczne jeździły po drogach różnych krajów, pociągi autonomiczne, wizjonerzy mówią statki autonomiczne, bo czemu niektóre wpływają do portów i mamy towar do sklepu Lidla w Szwecji, dostarczać będzie ciężarówka autonomiczna, czyli bez kierowcy i to już w przyszłym roku. Mateusz Marmowski.
Tak, no w samochodach ten postęp widać chyba najszybciej. My akurat...
Bo najbardziej posunięte są prace chyba też.
Tak, no trwają od wielu lat, to prawda. My analizujemy obraz, więc częściowo te technologie również wykonujemy, natomiast głównie analizujemy obraz medyczny, ale jeśli chodzi o samochód, to tam tak naprawdę... Ten pojazd jest nafaszerowany czujnikami i kamerami. I za pomocą analizy obrazu i różnego rodzaju czujników lidarowych, radarowych i tak dalej, skanuje się otoczenie, rozpoznaje się znaki, sprawdza się, czy ktoś idzie, czy nie idzie. I ja jestem sam zaskoczony, chociaż siedzę w tej technologii głęboko, że te samochody sobie naprawdę dobrze radzą i statystyki pokazują, że one są dużo bezpieczniejsze od tych z ludźmi. I największym niebezpieczeństwem dla samochodu automatycznego jest samochód z człowiekiem po drugiej stronie. Oczywiście te zalety, które powodują, że tak naprawdę tą ciężarówkę można w całości wypakować towarem, niepotrzebna jest kabina. I z tego, co się orientuję, to sterować tym samochodem może ewentualnie ktoś z centrali. Tak, trochę jak w filmach sprzed lat, prawda? Że jedzie sobie autonomiczny pojazd i ktoś może przejąć kontrolę. Ale gdzieś tam jest zawsze to zagrożenie, że coś pójdzie nie tak. I dużo osób, jak rozmawiam nawet z kierowcami, z taksówkarzami, to, bo często poruszam ten temat, tak żeby troszeczkę zahaczyć o tą automatyzację pojazdów, to każdy się boi, że to jest bardzo niebezpieczne. A statystyki pokazują, że jest odwrotnie. Że oczywiście nie mamy do końca wpływu na decyzję algorytmu, ale statystycznie tych wypadków będzie dużo, dużo mniej.
Panie Robercie, ja jeszcze dodam to, co mówił wcześniej Mateusz Marmowski o tym magazynie Amiki, tak?
Tak.
Wyobraźmy sobie coś takiego, że jest ten nowoczesny magazyn, gdzie jest jeden magazynier.
To jest tak naprawdę kontroler systemu.
Ładuje kontroler systemu. Ładuje samochód autonomiczny. Jeden, drugi, trzeci. Jest jeden kontroler, który kontroluje te wszystkie jeżdżące autonomiczne ciężarówki. Na koniec w sklepie automat czy robot rozpakowuje tę ciężarówkę, rozstawia po półkach. No, góra trzech ludzi jest zatrudnionych w tym samym momencie na etacie. Reszta. Dlatego
coraz częściej mówi się o tym podstawowym przychodzie, o basic income, który powoduje, że nie będziemy robić nic, a będziemy coś zarabiać, żeby się utrzymać.
Robert Raszczyk. Wizja takich... piękna czy przerażająca?
Powiem tak, przy tego typu projektach można dostać rozdwojenie jaźni. Dlaczego? Osoba, która patrzy pod kątem typowo ekonomicznym, powie świetnie. Jedna osoba, która jest w stanie pokierować całym bardzo dużym magazynem. Mhm. Cudownie.
Znakomicie.
Tak? Nie ma problemu z chorobowymi, z tym, że ktoś się zestarzeje, czy nie. To jest przesunięcie jakby wiedzy z jednej osoby na drugą. Super, tak? Na pewno koszty jesteśmy w stanie obniżyć, więc no ekonomicznie...
Koszty płacowe, te, o których rozmawialiśmy kilkanaście minut
temu. I możemy
to
wszystko lepiej zaplanować, lepiej skontrolować. Mamy to wszystko tak naprawdę pod jedną wielką kontrolą. Z drugiej strony, dlaczego mówię o tym rozdwojeniu jaźni? No bo jeżeli my chcemy cały czas obniżać koszty, a chcemy zwiększać nasze przychody, to pytanie, kto będzie wydawał te pieniądze, jeżeli ludzie będą mieli coraz mniej pracy i nie będą zarabiali. Tego się troszeczkę obawiam. Z drugiej strony, nowa technologia, jestem jak najbardziej za. Powinniśmy się rozwijać. Wiadomo, gdybyśmy się nie rozwijali, to do teraz byśmy siedzieli i łupali jeszcze kamienie. Ale ja uważam, że ta technologia powinna być przeznaczana, to jest takie moje prywatne zdanie, do takich prac, gdzie praca człowieka jest po pierwsze niewydajna, jest nieekonomiczna. Tak?
Powtarzalna.
Jest powtarzalna i która doprowadza do destrukcji człowieka, którą naprawdę tak chcielibyśmy w ogóle od siebie odsunąć. Wtedy tak.
Ale tak się nie da.
Może nie.
Prawa rynku nie działają tak wybiórczo.
Dlatego mówię, ze strony ekonomicznej, ja jestem ekonomistą, bardzo mi się podoba ten pomysł. Z drugiej strony zastanawiam się z punktu widzenia takiego społecznego, do czego to doprowadzi. I w momencie, kiedy będzie duże bezrobocie, kto będzie wydawał pieniądze, tak? Na czym będą firmy zarabiały. I tak jako człowiek, który
opodatkujemy te
się...
samochody autonomiczne. Opodatkujemy te systemy magazynowe.
Dwie kwestie. Przy jednej się uśmiecham, bo na przykład może się okazać, że byle jaki haker będzie mógł zhakować dostęp do takiego samochodu i tak jak teraz mamy do czynienia z terrorystami, będzie to o wiele łatwiejsze. No ale
są ryzyka.
Dokładnie, to jest jedno ryzyko. A inna kwestia, która będzie polskie firmy bardzo interesowała i polskich przewoźników, to są kwestie tej płacy minimalnej za granicą. Ciekawe, jak z tym sobie dalibyśmy wtedy radę.
Samochód nie będzie autonomiczny prosił o płacę minimalną na poziomie zachodnim. Mateusz Mormowski, ale bardzo
krótko. Jedno zdanie. Więc trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że po prostu będzie wymagana bardziej wykwalifikowana kadra, dlatego że ten magazyn Amiki musiało skonstruować setki inżynierów. Teraz kilkudziesięciu pewnie to serwisuje. Trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że ci ludzie powinni być coraz bardziej wykwalifikowani i takich magazynów w przyszłości powstanie więcej, szybciej i jakby ludzie po prostu będą przeznaczeni do innych celów.
To prawda. Znaczy, ja mówię o tym dlatego, że o samochodach osobowych, autonomicznych wielokrotnie rozmawialiśmy. Teraz będzie samochód ciężarowy, znaczy dostawczy będzie autonomiczny i to jest ważna rzecz, chociaż pan Andrzej przeczytam tego SMS-a, bo on w pewien sposób taki dowcipny sumuje tę dyskusję o tym autonomicznej ciężarówce. Już widzę, jak samochód autonomiczny zjeżdża z obwodnicy w Kowalach i próbuje skręcić w lewo. Ci, którzy jeżdżą obwodnicą i znają węzeł Kowale, to wiedzą, że rzeczywiście tam autonomiczny, to nie wiem, ile procesów musiałby przeprowadzić na sekundę, żeby skręcić w lewo. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Tomasz Klaskowski, prezes Portu Lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, Mateusz Marmułowski, profesor UAI oraz CTAI, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, byli gośćmi audycji Ludzie Pieniądze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.